Witam Państwa, jest godzina 10.06, poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze, a przypomnijmy, w poniedziałek z reguły rozmawiamy o tym, co dzieje się na rynku pracy, wokół rynku pracy i o kwestiach gospodarki społecznej. W naszym studio Katarzyna Raca, ekspertka Solidarności, Grzegorz Pelowski, mistrz cukiernictwa, Jacek Jędrzejczak, ekspert rynku pracy z firmy Mediacon. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Bardzo ciekawe badania opublikowała firma portal Puls.hr. To jest taki serwis informacyjny poświęcony temu, co się dzieje na rynku pracy. No i według ogólnopolskiego badania wynagrodzeń przeprowadzono te badania w 2017 roku. Mediana wynagrodzeń pracowników z zaawansowaną znajomością angielskiego wynosi ponad 6 tysięcy złotych, czyli dobrze mówię po angielsku, to zarabiam znacznie więcej niż przeciętne wynagrodzenie czy mediana zarobków na rynku. No, badanie było dość szeroko rozpowszechnione. Ten angielski daje największe benefity, ale jeżeli ktoś sprawnie mówi na poziomie zaawansowanym po francusku, to także zarobi ponad, ta średnia zarobków to jest 9 tysięcy złotych, ponad 9 tysięcy złotych. Język hiszpański daje tylko, chociaż tylko to jest w cudzysłowie, 7 tysięcy, język włoski 8 tysięcy średniego zarobku. Przypomnę, mówimy o poziomie zaawansowanym. No i ja mam takie pytanie do naszych słuchaczy. Czekamy oczywiście na SMS-y pod numerem 603 06 06 06. Jak często Państwo używacie języka obcego w swojej pracy i czy rzeczywiście to, że posługujecie się językiem obcym, podniosło Wasze wynagrodzenia kiedykolwiek? Przypomnę, numer 603 06 06 06. Natomiast do gości w studio mam pytanie, czy rzeczywiście ten język jest taki ważny w dzisiejszej gospodarce i czy można dostać dobrą pracę, nie mówiąc chociażby po angielsku?
No, powiem może o swojej firmie. Jeżeli chodzi o firmę naszą, część tą produkcyjną, to język obcy, powiedzmy, znaczenia nie ma większego, ale jeżeli chodzi o handel, to już ma znaczenie ogromne.
Tylu jest turystów kupujących
bardzo dużo jest turystów, szczególnie latem. To sprzedaż nam rośnie 100% w naszych kawiarniach i w naszych sklepach, i ogromną część kupujących to są obcokrajowcy, i widzę, obserwuję tych turystów, klientów naszych, jak się cieszą, jak personel potrafi rozmawiać w ich języku. Mamy już panie, które mówią biegle, powiedzmy w języku niemieckim, angielskim.
Przepraszam, to są dwa najważniejsze języki, angielski i niemiecki.
Tak, mamy też taką młodą panią, która mówi w języku włoskim. Także jest sporo młodzieży już, sporo osób młodych, które tego języka nauczyły się, pracując za granicą. Jak wracają do Polski, to perfekt, jak gdyby posługują się tym językiem. Jest to ogromna ulga i ogromne takie ułatwienie w pracy, w kontakcie właśnie z klientami. Jest to ogromna radość po drugiej stronie. To jest bardzo widoczne.
No ale to, co tutaj pan mówi, to jest przykład jednego przedsiębiorstwa, jednej branży, ale to właściwie zjawisko, które pokazuje, że Polska, Polacy są w tej chwili w centrum tej wymiany handlowej, wymiany usług, tak, na skalę europejską i światową. Także zgadzam się, że być może nie wszystkie osoby w danej firmie muszą posługiwać się tym językiem, ale na pewno te osoby, które mają kontakt z otoczeniem danej firmy, no to są niejako skazane wcześniej czy później na to, żeby kontaktować się w różnych językach. No oczywiście język angielski jest powszechnie stosowany i przyjęty, dlatego mnie na przykład te dane nie dziwią, tak? Bo w tym języku można się porozumieć właściwie
na całym świecie.
Na całym świecie praktycznie, i to jest język przyjęty w biznesie, w handlu. Dlatego te dane wcale nie dziwią. A teraz jeżeli popatrzymy jeszcze na dane makro, tak? Gdzie w tej chwili eksport cały czas rośnie, jeżeli chodzi o Polskę, no to wydaje się, że to będzie taki naturalny trend, że ten język po prostu stanie się standardem, aczkolwiek podkreślam jeszcze raz, nie na wszystkich stanowiskach i nie we wszystkich działach.
Ja tutaj mogę powiedzieć, że od zawsze język był ważny, ważną grał rolę i zawsze się mówi, że języków warto się uczyć. Jednak nie we wszystkich pracach jest on wymagany. Niektórzy pracodawcy wrzucają do ofert jako wymagania znajomość języka, języków, a niekoniecznie jest to potrzebne.
No czy to jest taka, przepraszam, moda, że chcemy pokazać, że jesteśmy taką nowoczesną firmą, więc napiszemy, że kucharz musi też mówić po angielsku, bo to zjawisko, o którym pani mówi, absolutnie rzeczywiście występuje, że jest takie nadmiarowe wręcz oczekiwanie. Ale to firma poprawia swój wizerunek, czy to ma być jakieś kryterium odsiewu kandydatów?
Firmy myślą, że wtedy są bardziej nowoczesne. Ciężko powiedzieć, dlaczego tak robią, jednak wtedy pracownik, będąc chcąc rekrutować się na stanowisko, zastanawia się, czy faktycznie się nadaje, tak? Czy faktycznie tam się dostanie do tej pracy.
Czy dla niego jest ta praca, tak?
Tak, czy dla niego jest ta praca.
Ale paradoksalnie to też taki przedsiębiorca, taka firma może działać na swoją szkodę z tego prostego powodu, że stawiając zbyt wysokie wymagania w stosunku do realnie wykonywanych zadań na stanowisku, spowoduje taką sytuację, że zaczną się do niego zgłaszać kandydaci o odpowiednich kwalifikacjach, ale oni jednocześnie też będą oczekiwali adekwatnego wynagrodzenia. Tymczasem tak naprawdę pracodawca właśnie na przykład z chęci pokazania się w anonsie o pracę zamieścił takie wymagania, a tymczasem oferuje nieadekwatne wynagrodzenie. Efekt tego jest, do takich umiejętności, efekt tego jest taki, że ani nie ma kandydatów, a jednocześnie gdzieś tam w pewnych środowiskach no idzie pewna fama, tak, że ta firma płaci za mało, że wymaga bardzo dużo. Efekt na większą skalę w dobie internetu szczególnie może być taki, że opinie o pewnej firmie mogą się paradoksalnie popsuć, a nie polepszyć.
Dostaliśmy SMS-a od jednego z naszych słuchaczy, który kwestionuje te badania. Badania zawsze są obciążone pewnym błędem, a mianowicie pisze tak. Inżynier ochrony środowiska, magister anglista z językiem niemieckim, 1800 zł na rękę. Tak, proszę Państwa, wyglądają realia. A jak u innych naszych słuchaczy wyglądają te realia z językami w pracy i czy rzeczywiście 1800 na rękę? Wydaje mi się, że to jest troszeczkę niska kwota, trochę zaniżona. Panie Grzegorzu, takie tradycyjne pytanie do Pana. Czy Pan osobom, które więcej potrafią, znają ten język, jest Pan skłonny więcej płacić?
Oczywiście, tak jest. Dzisiaj jest rynek pracownika i ten pan, który tam 1800 mówi ochrona środowiska, poszedłby na piekarza, dostałby więcej. Także jeszcze moment, piekarz, prawda? Dobry piekarz zarabia na rękę 5-6 tysięcy, słaby piekarz też 1800. Także to wszystko zależy, o jakim poziomie umiejętności rozmawiamy. Także język nie jest wymagany, także tu jest łatwiej na piekarza. Wystarczy chociaż, muszę powiedzieć, że w firmie zatrudniamy już 10% to są Ukraińcy, 20 osób, to aż wstyd mówić, to są, brakuje nam.
Dlaczego wstyd? No, takie są realia na rynku
chciałbym
pracy.
Żeby wszyscy moi pracownicy byli, ale nie ma ich, jakoś zniknęli. Także jest ciężko z pracownikami. Także piekarz, dobry piekarz, może naprawdę cukiernik dobry, dobra ekspedientka, dobra taka pani do kawiarni, może naprawdę już nieźle zarobić.
Napisał do nas pan Mateusz. Szkoła podstawowa, średnia i studia w Polsce nie uczą dobrze języka. Trzeba się uczyć prywatnie. Bardzo szkoda. Państwo się zgadzacie, że trudno tylko idąc programem szkolnym opanować język. Ważniejsze są wyjazdy i inwestycje w korepetycje?
Ja myślę, że to zależy tak naprawdę od szkoły. Mam nawet przykłady w swojej rodzinie osób, które nie brały jakichś dodatkowych kursów czy lekcji, ale pilnie, przepraszam, że to taki trywializm powiem, ale po prostu pilnie ucząc się tego języka przez ileś tam lat, tak? Szkoły średniej, studiów, swobodnie się komunikowała ta osoba, przynajmniej w jednym języku. Natomiast potem poszła jakby za ciosem i nauczyła się kolejnych dwóch.
No i pewnie na rynku pracy jest atrakcyjnie wynagradzana. W szkole da się nauczyć angielskiego czy niemieckiego?
Ja myślę, że to jest sprawa indywidualna, jaką kto ma głowę do języków.
I chęć.
Tak, chęci.
To zależy od uczniów, ale także zależy od nauczycieli. Zależy od szkoły, no i od chęci.
Czyli jeżeli staramy się, to można się nauczyć. A proszę Państwa, bardzo często chwalimy się inwestycjami, które mamy w Trójmieście, centra usług wspólnych, międzynarodowe koncerny. Czy nasz rynek taki edukacyjny, czy związany z tym, nadąża za tymi potrzebami? Bo przecież kiedyś ze zdziwieniem patrzyłem na ogłoszenia rekrutacyjne, język serbsko-chorwacki, czeski, rosyjski to już jest praktycznie norma. Czy ta część edukacyjno-naukowa dostosowuje się do tych oczekiwań biznesu?
Powiem w ten sposób. Ja tak jak zatrudniamy studentki na przykład do pracy, to pytam, co studiuje. I teraz właśnie trafiła się taka bardzo młoda dziewczyna i mówi, że studiuje serbski. Prawda? Ja mówię, a skąd ty wymyśliłaś ten serbski? Skąd ci się to wzięło? Bo tak też mnie interesuje, co kieruje taką osobą, że no to ona mówi, że zawsze marzyła, bo tam jej się podoba i chce tutaj pracować w Gdańsku też, posługując się tym językiem. Czyli jak gdyby mi się zdaje, że to nadąża. Jakby nie było jak gdyby rynku na to, to może by nie szli ci młodzi ludzie na uczyć się takich powiedzmy języków. Także myślę, że to jest dobrze, bo te centra, jakie tutaj powstają, one by nie powstawały, zanim powstanie takie centrum. Oni naprawdę, właściciele tej firmy,
rozpoznanie
tam, no oczywiście
pracy,
robią rozpoznanie, także świetnie muszą się w tym orientować, że im się to opłaca. Przede wszystkim musi się to opłacać, prawda? I potem dopiero szukają ludzi, też mają informacje, że takie osoby są, no i instalują tutaj swoją firmę.
Pani Katarzyno, pracownicy są na tyle elastyczni, żeby się dostosowywać do tych oczekiwań?
Tutaj myślę, że osoby młode jakby kierują się na różne kierunki uniwersyteckie. Tutaj uniwersytet daje nam możliwość nauki wielu języków i osoby młode chcą i jeżeli wiedzą, że na rynku pracy znajdą odpowiednią pracę, która gdzie są potrzebni specjaliści z znajomością takiego języka, no to brną w to.
Czyli jak jest okazja, to zawsze się człowiek dostosuje. A
tak.
Pytanie do Jacka Jędrzejczaka. A proszę powiedzieć, bo tutaj są dość szokujące te liczby związane z zarobkami. Ponad 9600 brutto jako mediana zarobków, no, na tym poziomie już bardzo zaawansowanym angielskiego. Czy to rzeczywiście wygląda tak optymistycznie?
No ja oczywiście nie znam szczegółów tego badania, a szczególnie...
Badanie ale... zawsze jest obarczone pewnym
Tak, oczywiście,
błędem,
ale chodzi mi
prawda?
O to, że szczególnie odnoszę się tutaj do jakby struktury próby, tak? Czyli w jakich miejscowościach, w jakiego typu firmach, z jakim kapitałem, jakiej wielkości...
Tak, tutaj w tej próbie tego badania 47% z tego, jeżeli dobrze pamiętam, to były firmy większe, więc
no
tutaj...
Właśnie.
To... Może być związane z tym, że jest zapotrzebowanie. Ja bym tutaj też zauważyła fakt, że wynagrodzenie nie zależy jedynie od znajomości języków obcych, ale też są inne składowe na różnych
Oczywiście,
stanowiskach.
To jest pewna kompetencja dodatkowa.
Ja właśnie tak? dokładnie do tego samego zmierzałem, że tutaj chyba w tym badaniu jakby uwypuklono jeden parametr, jakim jest znajomość języków, natomiast jakby zupełnie nie analizujemy tego, o jakie stanowiska w gruncie rzeczy chodzi. W związku z tym być może się te kwoty wydają szokujące, ale prawdopodobnie tam kluczowe znaczenie również mają umiejętności te merytoryczne, fachowe, a nie tylko znajomość tego jednego czy drugiego języka obcego.
Tak, zauważmy też, że tam na przykład nie ma takiej cechy jak staż pracy, który też mógłby mieć wpływ na te wynagrodzenia. Bo jednak
no i
też,
branża przede wszystkim.
Tak,
prawda?
Tak, też na różnych stanowiskach od razu się nie jest na stanowisku kierownika. Tak?
Poza tym w tej chwili bardzo mocno zawyżają tego typu dane firmy informatyczne, programistyczne, tworzące na przykład aplikacje, ponieważ w tej chwili jest ogromny deficyt ludzi, którzy potrafią programować i pisać w różnych językach różne programy i aplikacje. I z tego co wiem, to w tej chwili ten rynek no, proponuje ogromne wynagrodzenia i stawka rzędu 850-1200 zł i teraz uwaga, za dzień pracy nie jest niczym szokującym.
A propos tego, komu się opłaca uczyć i kto zarabia dużo. SMS od naszego słuchacza. Nauka norweskiego okazała się dla mnie strzałem w dziesiątkę. Po opanowaniu go już w stopniu średnio zaawansowanym, moja pensja wzrosła, uwaga, czterokrotnie. Ciężka codzienna praca przez 3 lata nad nauką przyniesie mi efekt finansowy na całe życie. Ciągle udoskonalam, planuję nauczyć się teraz francuskiego. A angielski w dzisiejszych czasach to bezwzględna podstawa. Napisał Michał, inżynier konstrukcji stalowych. Jest też do inżyniera, który napisał na początku SMS polemiczny. Problem w tym, że ludzie przyjmują oferty pracy za 1800-2000 zł, znając języki obce. Niektórzy pracodawcy to wykorzystują, płacąc nieadekwatnie do umiejętności i wiedzy pracowników. Jest mnóstwo SMS-ów od Państwa. Jeszcze jeden cytat. Szkoła nie nauczy rozmawiać po angielsku. Potrzebna jest praktyka, żeby myśleć w języku obcym, a nie tłumaczyć z polskiego na angielski. Można nauczyć się języka słuchając audycji w języku obcym lub oglądając na przykład telewizję. A proszę Państwa, tutaj takie pojawiają się, rozmawialiśmy, że pan Grzegorz ma pracownicę uczącą się serbskiego, tu mamy norweski, co jest naturalne, francuski. Czy to znaczy, że angielski to dla pracowników już za mało?
No to zaczyna być po prostu norma. No proszę sobie przypomnieć, że kilkanaście czy tam kilkadziesiąt lat temu osoby z maturą, ze średnim wykształceniem były osobami no,
wykształconymi,
tak? W tej chwili studia nikogo nie dziwią. Ja myślę, że tutaj w przypadku języków będzie dokładnie ten sam trend, tak? Kiedyś znajomość jednego języka, na przykład angielskiego czy niemieckiego, było ogromnym wyróżnikiem. W tej chwili, no właśnie, angielski staje się standardem.
W szkole, już od szkoły podstawowej jest język angielski, więc to jest rzeczą naturalną, że stanie się to po prostu podstawą, już jest moim zdaniem podstawą znajomość języka angielskiego. Jednak nie we wszystkich pracach jest potrzebny jakby ten język angielski, tak?
Polska się otworzyła, trzeba o tym pamiętać, że te ostatnie 20-30 lat to jest cały czas napływ do polskich firm zachodnich. Po prostu język angielski się wyczerpał, to już powiedzmy ci, którzy chcą pracować w obcych firmach, to już rozmawiają i pojawiła się ogromna oferta właśnie w tym serbskim, norweskim i ci, którzy no, obserwują ten rynek, no sprytnie wykorzystują to, ucząc się tych takich rzadkich języków i tutaj jako pierwsi mają, prawda, tą dobrą ofertę, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, bo nie wierzę, że jak byłoby dużo osób posługujących się norweskim, to ta pensja by była taka wysoka. To jest nadal rzadkość, mało tych osób jest i to jest, uważam, dobry kierunek, bo Polska otwiera się na świat i tych języków będzie bardzo, bardzo przybywało.
Będzie dużo potrzebnych. W IT angielski jest niezbędny do obsługi programów, do nauki zawodu i do pracy w międzynarodowej firmie, która płaci więcej. Lepsza znajomość języka pozwala na pracę na lepszych stanowiskach, napisał pan Krzysztof. Ale mamy też dokładnie SMS-a, napisał pan Daniel, w duchu tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Niszowe języki mają wzięcie. Pracownicy z niszowymi językami są jednak lepiej opłacani. Rosyjski, serbski, ukraiński, słowacki, litewski. Angielski każdy jakoś zna. Ten język przestał być czymś dodatkowym, a stał się czymś obowiązkowym. Co ciekawe, akurat w mojej branży niemiecki uważany jest za niszowy. Pozostaje też kwestia znajomości języka fachowego. Trzeba znać słownictwo potrzebne do wykonywania danej pracy, napisał pan Daniel. A proszę państwa, myślicie państwo, że taka znajomość litewskiego może chińskiego czy innych języków, to jest taka przepustka do dobrej pracy na długo czy tylko tu i teraz?
Wszystko zależy od rynku.
I od koniunktury, tak?
No oczywiście, jak będzie koniunktura dobra, to się wszystko kręci. A jeżeli przyjdzie kolejny kryzys, prawda, i się zawali, no to tą pracę będą tracić, prawda, i w tym norweskim, w każdym jednym języku. Trzeba chuchać, dmuchać, żeby to szło.
Znaczy na pewno nauka takich niszowych języków jest tak zwaną ucieczką do przodu, tak? Czyli czymś, co wyróżnia daną osobę na rynku pracy. No i wtedy łatwiej jest jej szukać tego wyższego wynagrodzenia, choć wcale nie musi to oznaczać, że jest łatwiej znaleźć pracę, drodzy Państwo, bo to tak się tutaj zachwycamy, że ktoś tam po serbsku czy po chińsku będzie mówił, czy potrafi mówić, ale trzeba też pamiętać, że i zapotrzebowanie nie jest za duże na takie języki.
A ja przypomnę, trwa audycja Ludzie i Pieniądze w studio Radia Gdańsk. Jacek Jędrzejczak, Grzegorz Pelowski, Katarzyna Raca, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut. A my wracamy do dyskusji na temat tego, co się dzieje na rynku pracy, ale nie tylko. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Grzegorz Pelowski, Katarzyna Raca i Jacek Jędrzejczak. Informacja bardzo ciekawa ze Szwecji. W styczniu tego roku zmarł Ingvar Kamprad, twórca Ikei. I okazało się, że niezwykły testament zostawił przedsiębiorca po sobie, a mianowicie dzieci dostaną tylko połowę majątku, a cała reszta zostanie przekazana w różnej formie, między innymi fundacji, która ma wspierać zadania edukacyjne w takich peryferyjnych częściach Szwecji, żeby tam inwestować w edukację, inwestować w szkoły, inwestować w to, żeby młodzi Szwedzi z tych regionów mieli większe szanse na rynku pracy. Natomiast no, sama konstrukcja pod tytułem dzieci nie dostają pełnej kontroli nad firmą wydaje się ciekawa, ale przypomnijmy też Bill Gates, twórca Microsoftu, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, zapowiadał, że jego dzieci nie odziedziczą całego majątku, tylko pewien ułamek, reszta ma zostać między innymi na cele właśnie edukacyjne, charytatywne odprowadzona. Czy to jest taki nowy trend i proszę Państwa, czy to z punktu widzenia firmy, którą się zarządza, którą się buduje, dobrze, że następuje takie pewne rozproszenie akcji i rozproszenie też majątku?
Jak się czyta wywiady właśnie z właścicielem IKEA, to on już od dawna mówił o tym, że nie przeznaczy swojego całego majątku dzieciom. Na pytanie dziennikarza, dlaczego to nie da tych wszystkich pieniążków, to powiedział, że zbyt mocno kocha swoje dzieci, żeby dawać im całe pieniądze, żeby poczuły też smak zarabiania pieniędzy.
Że muszą walczyć. Tak,
że to trzeba i powiem jako przedsiębiorca te zarabianie, nieraz też takie pytania mam, po co ty to robisz, po co ci to, po co kolejny sklep, taki normalny zjadacz chleba, no może trudno mu to zrozumieć. Ja to tłumaczę tym, że jest to jest to taki pewien rodzaj sportu. Mi to daje ogromną satysfakcję i ten, kto też nie uprawia sportu, to też trudno zrozumieć, po co on biega, po co on jeździ na tym rowerze, skoro można ten czas lepiej spędzić. Także ja się nie dziwię temu właścicielowi IKEA, że tak zrobił. Podobnie bym też zrobił, jeżeli dysponowałbym takimi pieniędzmi. No można tutaj jeszcze powiedzieć tak na marginesie, że te największe pieniądze to zarobił, robiąc interesy z Polską.
Tak, prawda? Między innymi w branży meblarskiej. Tak,
meblarskiej.
No ja myślę, że tutaj jeszcze troszkę też takie uwarunkowania kulturowe, tak? Szwedzka kultura, sposób wychowania dzieci, w ogóle sposób podejścia do życia, gdzie tą skromność widać i tam naprawdę ludzie z bogactwem się nie obnoszą. I w jakiś sposób chyba na tą decyzję rzutują, tak? I ja myślę, że to taki testament, w którym jest komunikat typu, no po prostu naucz się trochę pokory, tak? To nie jest tak, że urodziłeś się w moim domu i w związku z tym należy ci się wszystko za darmo, za nic. Dostajesz coś na start, to są duże pieniądze, ale łatwo je stracić. Ale łatwo je również stracić, tak? Dla nas one są ogromne, tak? Ale na rynku tej skali, jeżeli chodzi o ten biznes, tak? Na którym IKEA działa, no to myślę, że to są pieniądze, które bardzo dobrze zabezpieczają jakby utrzymanie firmy i start i utrzymanie jej pozycji, tak? Ale to nie oznacza, że te dzieci będą sobie teraz mogły po prostu opaść w kanapy i grać sobie w jakieś gry. Tylko będą po prostu musiały ciężko pracować, żeby tą skalę tego przedsiębiorstwa utrzymać?
Ja myślę, że fajnie, że są osoby, właściciele firm, którzy też myślą nie tylko o sobie, o swojej rodzinie, ale też o innych. No i taki, jeżeli tak będzie się utrzymywać, to będzie dobre, gdyż uważam, że osoby może są, które bardziej potrzebują tych pieniędzy.
Czytaj, społeczna odpowiedzialność biznesu, tak? Ważny element.
Tak.
Czy państwo nie obawiacie się, bo to jest rzeczywiście z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu fantastyczny gest, ale czy nie obawiacie się, że przy takich zmianach własnościowych dość gwałtownych, chociaż one były rozłożone w pewnym sensie, tak naprawdę może uderzyć w funkcjonowanie firmy?
Oczywiście. Przecież wiemy doskonale, że pomysłodawcą każdą, według mojej teorii, możecie się państwo kompletnie z nią nie zgadzać, ciągnie jedna osoba. Ona to napędza, to jest pomysłodawca, ma zawsze ciekawe pomysły i to powoduje, że ta firma się kręci. Jeżeli wyjmiemy ten jeden klocek z tej całej układanki, firma może runąć. I czas pokaże teraz, w jakim kierunku pójdzie IKEA, co się będzie z nią dalej działo. Sporo wywiadów czytałem z właścicielem i bardzo mi się podobał, jak sam sprzedawał na kasie i mówił tej pani, która obsługuje kasę, że jak tego kończy i czeka na resztę, to ma rozpocząć, prawda, obsługę drugiego klienta, bo to jest prędzej, bo to prędzej więcej można sprzedać. On był takim pozytywnym szaleńcem w tym wszystkim, miał takie bardzo kreatywne pomysły na obsługę klienta i też ciekaw jestem, czas pokaże za rok, dwa, co dalej z IKEA będzie się działo.
Ale ja myślę, że on kochał tą firmę i nawet jeżeli dojdzie do tego, że nie cały majątek i nie wszystkie akcje trafią w ręce rodziny, to ja myślę, że on zadbał o to, żeby to dziecko dalej rosło, rozwijało się i miało dobrze, więc myślę, że pomysł na to też jakiś tam jest.
Ale pan Grzegorz powiedział bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że czasami w firmie jest taki jeden element napędowy, ten twórca, ten pierwotny właściciel, ale to znaczy, że tak trudno jest znaleźć dobrych menedżerów, którzy po jego śmierci czy na wypadek choroby, nieobecności pokierują taką firmą?
Ja myślę, że...
Nie chodzi o kierowanie.
Nie, tu chodzi o lidera, o ducha.
Tak, nie chodzi o żadne kierowanie, bo...
Nie bezpośrednie, tak?
Tak, oczywiście, przecież IKEA jest tak ogromną firmą, tam jest armia menadżerów i to naprawdę bardzo dobrych, bo ta firma jest najlepsza na świecie, jeżeli chodzi o tego typu sprzedaż. Tym, który to wszystko jak gdyby spina u góry i podejmuje te kluczowe decyzje, te kluczowe decyzje, tak jest, to jest właściciel firmy i od niego zależy, w jakim kierunku ta firma pójdzie. Pewnie gdyby było teraz na przykład kilka złych decyzji, ona się nie przewróci w roku czasu. To będzie też trwało rok, dwa, pięć, dziesięć lat, ale ten właściciel, on czuje, bo to jest, trzeba mieć... troszeczkę nie tylko ogromną wiedzę na temat kierowania firmą, ale też trzeba mieć tego nosa, prawda? I ten właściciel ma
Pytanie,
tego nosa.
Czy właściciel nie zostawił jakiegoś dorobku, który by mógł pokierować jakoś tą firmą, jakichś planów kolejnych?
Nie. Tego się
strategii.
Nie uczy, to się wysysa z mlekiem matki. Tego na żadnej uczelni się nie nauczy. Popatrzcie sobie na historię tych wszystkich firm. To jest jeden facet, który ma nieraz wariackie pomysły, który wszyscy go krytykują, uważają go za wariata.
A on jest uparty.
No oczywiście, przecież weźmy Apple'a, prawda, Jobsa, przecież wiemy, co pisano, a to, co zrobił, przecież to zmienił cały świat, prawda?
To wszystko prawda, ale jeszcze jest jedna taka sfera, o której rzadko się myśli w biznesie, ale to jest coś takiego jak taka misja, wizja, poczucie pewnego kierunku, ale też i wartości, na podstawie których się biznes buduje. I o tym się często nie mówi, ale tak naprawdę są pewne wartości. To jest trochę tak jak w domu, tak? Że wychodzimy z domu i kierujemy się pewnymi wartościami w życiu, tak? I albo jesteśmy potem przez ludzi szanowani, albo nie. I myślę, że ten aspekt, on miał wystarczająco dużo czasu, żeby zaszczepić w swoich ludzi.
Sposób myślenia,
jakiś
tak?
Sposób myślenia, patrzenia na świat, ale właśnie też system wartości, którymi się ci ludzie kierują w tym biznesie, tak? I jeżeli to będzie kontynuowane, to jest szansa, że ten duch, w jakim ta firma powstawała i była rozwijana, gdzieś tam zostanie. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał to zmienić, to jest duże prawdopodobieństwo, że taką firmę ludzie z czasem, mówię o klientach, odrzucą po prostu. że nie będą się utożsamiać z takim funkcjonowaniem
tego przedsiębiorstwa. Tak naprawdę zobaczymy, jak to w przyszłości będzie, jak to...
Jak już będzie widać, że nie ma właściciela dotychczasowego, tak?
Tak, tak. Czy to będzie zauważalne faktycznie?
No to będziemy się przekonywać między innymi odwiedzając punkty handlowe czy sklepy IKEA. Natomiast pan Grzegorz Pellowski ma swoich i fanów, i przeciwników. Przeciwnicy zawsze dopytują, czy pan Grzegorz dobrze płaci swoim pracownikom, ale też dostał pan pozdrowienia od pani Ewy i SMS-a takiego. Bardzo lubię, kiedy pan Grzegorz Pellowski jest gościem w Radiu Gdańsk, bo to, co teoretyczne, jak mało kto umie pan przełożyć na przykłady praktyczne. Pozdrawiam, Ewa.
A my czekamy... Pozdrawiam panią Ewę. Bardzo dziękuję.
A my czekamy na SMS-y pod numerem 603060606 i do dyskusji. I dyskusję będziemy kontynuować po krótkiej przerwie. Audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W naszym studiu Jacek Jędrzejczak, Katarzyna Raca, Grzegorz Pellowski. Proszę państwa, bardzo dużo komentarzy, bardzo różnych, bardzo dużo emocji związanych z projektem Kodeksu Pracy. I z jednej strony jesteśmy straszeni. Nie będzie można dorabiać na umowach cywilnych. Masz etat, nie będziesz mógł zawrzeć umowy o dzieło, tylko kolejny etat. Potem się okazuje, że wiceminister Marcin Zieleniecki, który między innymi był niedawno gościem Radia Gdańsk, prostuje te informacje, ale pewien niepokój pozostaje. Potem mamy następny wystrzał. Będzie można zwolnić kobietę w ciąży. Wprawdzie w określonych warunkach, tylko wtedy, kiedy to jest umowa na zastępstwo, więc bardzo specyficzny typ umowy o pracę, ale w ogóle będzie można zwolnić. Potem zaczyna się dyskusja, czy urlopy będą krótsze, czy dłuższe. Potem, jakie będą zasady zwalniania pracowników. Strasznie dużo niepokojących informacji. Ludzie się denerwują, szczególnie czytając w internecie różne bardzo czasami sprzeczne doniesienia. A proszę powiedzieć, czego państwo oczekujecie, że zmieni się w tym nowym kodeksie pracy? Co tam mogłoby być tak naprawdę poprawione z punktu widzenia no i związkowców, o tym pani Katarzyna Raca, ale też z punktu widzenia rynku pracy czy przedsiębiorców?
Ja może powiem ze strony przedsiębiorcy. Ja się bardzo cieszę, że w końcu się ktoś za to wziął, bo to, co było przez ostatnie 30 lat, to był skandal. Powiem na przykładzie znowu swojej firmy, bo zatrudniając...
Zawsze najlepsze
młode,
przykłady,
tak,
panie
najlepsze, bo to jest na żywca wzięte z życia, prawda? I to przeraża, to bardzo boli to, co się dzieje. Na przykład podam taki przykład, rozmawiam z młodymi ludźmi, oni zawsze, ile dostanie na rękę? No to ja mu tłumaczę, że muszę ZUS zapłacić, no ale on tam miał więcej. Ja mówię, stary, gdybym cię zatrudniał na tej samej umowie, co tam, to faktycznie dostawałbyś więcej. I pytam tak tych ludzi, czy wiecie państwo, że młode osoby kompletnie nie wiedzą, co to jest umowa o pracę? Mają tam jakieś zawierane były umowy, jakieś dziwne, właśnie jak pan redaktor powiedział, cywilnoprawne, umowa o dzieło. Ja tłumaczę tym osobom, słuchaj, ale tracisz świadczenia. No to on nie wie, co to są świadczenia, że nie buduje sobie swojej pozycji, jeżeli chodzi o urlop, że w systemie nie ma go, on nie istnieje w systemie i młode osoby o tym nie wiedzą. Pracodawcy niektórzy to wykorzystują. Ci uczciwi pracodawcy, tak jak powiedzmy, no powiem o sobie nieskromnie, przegrywam też, bo mam wysokie koszty. Zatrudniając pracownika na umowę o pracę, mam wysokie koszty. Inne zakłady, zatrudniając na niższych kosztach, na jakichś dziwnych umowach, mają rentowność swojej firmy większą. Także liczę na to, że w końcu jak ktoś się za to wszystko weźmie, zacznie porządkować, to w końcu zacznie być normalnie w naszym kraju.
Pani Katarzyno, rzeczywiście młodzi ludzie nie mają czasem świadomości, na jakiej umowie pracują, czym to się różni, ta świadomość jest tak niska?
Wydaje mi się, że tak, bo nie ma jakby takiej edukacji. Ludzie nie zwracają na to uwagę, nie myślą o przyszłości, o emeryturze, że to trzeba jednak odkładać na tą emeryturę, że to
czyli
jest
przepraszam,
ważne.
Przepraszam, że wpadnę w słowo, czyli patrzą tylko na to, co dostają na konto albo do
ręki. Na rynki. Rękę.
Kwota netto się tylko liczy?
To, co się dzisiaj dostaje, tak.
Ale nie można też generalizować, tak, bo wiadomo, że są... Gdy się już wchodzi na ten rynek pracy, później na przykład porównują się osoby, że faktycznie jedni mają umowę o pracę i czym to się różni, zastanawiają się. Myślę, że już po pewnym czasie jest ta świadomość.
Czyli jak nabiorą doświadczenia, zaczynają przez pryzmat właśnie tych różnych świadczeń postrzegać dopiero umowę, tak?
Tak, tak mi się wydaje. Jednak jest to, że jakby te cywilnoprawne umowy są rozpowszechnione, jest ich bardzo dużo. Może stąd to też wynikać, że jakby to jest jakby normalnością, a
przyjęto,
nie powinno być.
Przyjęto tak? za pewną normę, która jest jednak złą normą, tak?
Tak.
Znaczy normą. Tutaj chyba, drodzy Państwo, nie chodzi o to, o jakiego typu umowie rozmawiamy. Raczej chodzi o to, w jaki sposób te umowy są wykorzystywane, tak?
Tak.
Czy one są wykorzystywane na dobro, dla dobra i pracownika, i przedsiębiorcy, czy tylko jednej ze stron?
Tak, też zauważmy, że są prace, gdzie faktycznie może ta umowa cywilnoprawna jest sensowna, ale jeżeli pracownik, który wykonuje normalnie pracę, przychodzi od 8 do 16 i pracuje jak normalno pracownik.
I jeszcze pod czyimś kierownictwem, prawda?
Tak.
Tak, dostaje umowę cywilnoprawną, a jednak powinien mieć umowę o pracę, to jest
niedopuszczalne.
Czy ja mam jeszcze taką jedną refleksję a propos tych wszystkich doniesień, gdzie gdzieś tam co pewien czas trafiają do nas jakieś informacje, że jest projekt taki, śmaki, owaki, przeróżne pomysły. To jest takie chyba wypuszczanie trochę balonów próbnych. Ktoś coś rzuca i patrzy, jaka będzie reakcja społeczeństwa. Ja się za bardzo, szczerze mówiąc, do tych rzeczy nie przywiązuję. Dopóki nie powstanie ostateczna wersja ustawy, jaką jest kodeks pracy i nie będzie jakby możliwości spojrzenia całościowo na ten dokument, no to ja bym odradzał podniecania się poszczególnymi pomysłami, bo niepotrzebnie tylko tracimy czas i nerwy. I na koniec taka w ogóle zupełnie ogólna uwaga. Żyjemy w XXI wieku, mamy 2018 rok. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, ale kodeks pracy jako taki jest z 1974 roku. Ilość łat, szwów ponakładanych na ten dokument już po prostu jest tak ogromna, że na pewno jakby w swojej podstawowej strukturze ten dokument nie odpowiada czasom i wymaganiom ani pracowników, ani pracodawców. Tak naprawdę to się nadaje do napisania jeszcze raz.
No i właśnie napisano i poznamy lada dzień już tą ostateczną wersję kodeksu, ale uwaga, kodeksy pracy będą dwa. Jeden będzie regulował indywidualne stosunki pracy, a drugi tak zwane zbiorowe stosunki pracy. On między innymi ma dotyczyć układów zbiorowych pracy. Tu pytanie do pana Grzegorza Pelowskiego. Wprawdzie nam się kojarzy, że układ zbiorowy to musi być jakaś wielka firma, górnictwo, energetyka, ale założenie jest takie, że nawet w mniejszych czy średnich firmach taki układ będzie można zawrzeć. Pracodawca da w jednym miejscu więcej, gdzieniegdzie przesuną się pracownicy, będzie można zawrzeć jakiś kompromis. Pan byłby skłonny zawrzeć taki układ zbiorowy ze swoimi pracownikami, wynegocjować na przykład bardziej korzystne dla pana warunki godzinowe czy czasu pracy, ale bardziej korzystne dla pracowników, nie wiem, na przykład pensję minimalną w pana
jakiś
zakładzie.
Jakiś tam układ taki niepisany, to istnieje
ale
zawsze.
Ale żeby był mający
oczywiście,
moc
Ja lubię takie formy bardzo przejrzyste, czytelne dla obu stron. I to jest dobre, bo i pracodawca wtedy wie, jak to wygląda i sami pracownicy mają taką formę też bardzo konkretną. Tak, ja bardzo chętnie bym coś takiego też podpisał ze swoimi pracownikami. Zresztą pracownicy, którzy u nas pracują, są to pracownicy, którzy pracują po 20, po 30 lat, także my już doskonale się znamy, prawda, nie jest lekko w naszej branży, branża jest trudna, jest ciężka branża, jest bardzo dużo pracy, jeżeli chodzi o same wynagrodzenia też. To jest różnie, dobry pracownik zarabia bardzo dobrze, a ten słabszy, tak jak wszędzie, zarabia mniej. Także też jestem za tym, żeby to normować, porządkować, bo przez ostatnie lata naprawdę niewiele się działo i pracownicy z tej mojej obserwacji, ci tacy może mniej zorientowani i to w takich prostszych zawodach, gdzie świadomość jest niższa, są wykorzystywani przez pracodawców. Ja to widzę. Pracownicy na tym tracą. Nie ma ich w systemie, nie budują sobie ani emerytury, ani innych świadczeń, które potem z tego powodu cierpią.
A w Polsce pracownicy już osiągnęli taki poziom właśnie wiedzy czy umiejętności, żeby się dogadywać z pracodawcami. Ja nie ukrywam, ja jestem prawnikiem, interesuję się prawem pracy i dla mnie ta zmiana, wprowadzenie zupełnie innych regulacji dotyczących układów zbiorowych jest jedną z najważniejszych zmian, jakie przyjdą z nowym kodeksem, czy teraz już kodeksami, bo będą dwa kodeksy pracy. Jest taki poziom świadomości, żeby to się udało?
Ja tutaj muszę powiedzieć jednak, że żeby nie robić też ludziom tutaj za dużo
nadziei
z tym kodeksem pracy, gdyż teraz to wszystko zależy od minister Rafalskiej tak naprawdę, co dalej będzie z tym projektem się działo, bo dużo w mediach się mówi, ludzie się zastanawiają już, co to będzie, a tak naprawdę to nie jest projekt, który przejdzie, tak naprawdę to muszą być jeszcze konsultacje, to musi być na Radzie Dialogu Społecznego. No i trzeba to dobrze skonsultować, czy te wszystkie przepisy, a jest ich zmiany są duże, tak?
Więc to są zupełnie nowe paragrafy prawne,
więc, tak. Więc tutaj trzeba będzie to przeanalizować, więc to tak z dnia na dzień nie wejdzie, tak?
To przypomnijmy, teraz pracę kończy dopiero Komisja Kodyfikacyjna Kodeksu Pracy, to lada dzień poznamy już te projekty w wersji ostatecznej. Potem rzeczywiście, tak jak powiedziała pani Katarzyna Raca z Solidarności, kwestia uzgodnień jeszcze w Radzie Dialogu Społecznego, kwestia przyjęcia przez rząd całej debaty parlamentarnej, więc chyba za szybko nie będzie, ale emocje są ogromne.
Tak, tak, właśnie to wzbudza duże emocje, tylko że trzeba nastawić też społeczeństwo, żeby już jakby nie analizowali, nie trochę wyciszyć to. Ja bym to wyciszyła do momentu, kiedy faktycznie ten projekt zacznie się proces legislacyjny. Będziemy mogli wtedy rozmawiać na temat tego, co być możliwe wejdzie w życie.
Czyli za szybko jest, żebyśmy się cieszyli, ale za szybko też, żebyśmy się straszyli poszczególnymi zapisami.
Tak, tak.
A jeśli wolno jeszcze wrócić do tego pierwszego wątku, który żeśmy poruszali, a propos tej świadomości pracowników, ludzi, a propos świadomości, jeżeli chodzi o przepisy kodeksowe i
Przepraszam, panie Jacku, ostatnie dwa zdania.
Rodzaju umów. Chcę powiedzieć, że nie tylko jest ważna zmiana przepisów, ale też ogromnie ważne jest to, żeby ludzie nauczyli się i zrozumieli, jak będzie działać ten nowy kodeks, jaki by nie był.
No i to będzie między innymi ogromna potrzeba edukacji, bo nowe przepisy prawa pracy będą niezwykle ważne. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Katarzyna Raca, ekspertka Solidarności, Grzegorz Pellowski, mistrz cukiernictwa i Jacek Jędrzejczak, ekspert rynku pracy z firmy Mediacon. Dziękuję bardzo. Artur Kiełkasiński, Radio Gdańsk.